ofertę Ibizy za 39 900 zł.
Seat.
Reklama.
Minęła 10.
Radio Gdańsk. Wiadomości.
Ola Wojciechowska. Donald Tusk w niebezpieczeństwie, zamieszanie w Unii. Europejskie gazety o wyborach na szefa Rady Europejskiej i nowym kandydacie polskiego rządu. Po Wielkiej Nocy na Łączce ruszą kolejne ekshumacje, zapowiada IPN. Moskwę czeka wielka przemiana. Wkrótce może zmienić się w duży plac budowy. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk w niebezpieczeństwie. Jego reelekcja wcale nie taka pewna, donosi na pierwszej stronie belgijska gazeta Le Soir. W artykule napisano o zamieszaniu w Unii Europejskiej, ponieważ jeszcze kilka dni temu przedłużenie kadencji Donalda Tuska było poza dyskusją. Sytuacja zmieniła się, gdy Polska wystawiła własnego kandydata, Jacka Sariusz-Wolskiego. O szczegółach Beata Płomecka.
Nie możemy wykluczyć niespodzianek, mówią unijni dyplomaci cytowani przez Le Soir. Urzędowanie Donalda Tuska może zakończyć się w maju. Scenariusz, który jeszcze kilka dni temu wydawał się nierealny, teraz jest rozważany. Autor artykułu napisał, że niektóre kraje wahają się, czy można przedłużyć kadencję Donaldowi Tuskowi przy sprzeciwie jego własnego kraju. Polskie Radio też już wcześniej informowało, że byłaby to sytuacja bezprecedensowa. O szansach Jacka Sariusz-Wolskiego Le Soir pisze, że są minimalne, jeśli nie zerowe, ale ta kandydatura i coraz więcej...
Dzień dobry, minęła 10.05, w poniedziałek program Ludzie i Pieniądze. W poniedziałek, a więc więcej nieco będziemy mówili o rynku pracy i o tym, co się dzieje z naszymi wynagrodzeniami. A w naszym studio Joanna Bojarska-Buchcic, HR Solution Group, Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności i Piotr Urbańczyk, prezes TFI-BEST. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Witamy.
Popatrzymy sobie na ranking zarobków w uczelniach, którzy absolwenci zarabiają najwięcej. No i w pierwszej dziesiątce najbardziej efektywnych, no chyba tak to trzeba nazwać, w szkoleniu szkół wyższych w Polsce mamy aż 7 uczelni technicznych. Na pierwszym miejscu Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, mediana zarobków 8 tysięcy złotych. Mediana, czyli założenie, że połowa osób jest ponad tą wartością, a połowa poniżej. Dobra informacja jest taka, że aż wysoko na czwartym miejscu Politechnika Gdańska, mediana zarobków 5600 brutto. Państwo jesteście zdziwieni, że taka preferencja badawcza uczelni technicznych, czy to jest w dzisiejszych czasach oczywiste?
Dla mnie oczywista sprawa, dlatego że tak jak obserwuję ten rynek pracy od kilkunastu już lat, bardzo intensywnie rozwijają się miejsca pracy w kierunkach związanych z nowoczesnymi technologiami, inżynierii. I tutaj rzeczywiście studenci kierunków technicznych mogą oczywiście bardzo szybko znaleźć pracę po zakończeniu studiów, wręcz już na studiach. Firmy opiekują się od trzeciego, drugiego roku czasu studiów, tak? Takimi młodymi ludźmi.
Opiekują w znaczeniu, zabiegają o przyszłe pozyskanie.
Ale też oferując praktyki w trakcie studiów, oferując właśnie jakieś fajne programy doszkalające, kształcenia poznające, umożliwiające poznawać firmę od środka, zasady pracy chociażby. I ci studenci, oni w naturalny sposób później po zakończeniu tą pracę w 100% znajdują. I ja się tu zgodzę z tym, że to, co potrzebuje biznes tak naprawdę, tak, takie kierunki, takich studentów o takich kierunkach, no zabiega o nich. To jest naturalny sposób. Za tym idą oczywiście wynagrodzenia. To jest taka naturalna kolej rzeczy, którą obserwujemy na rynku.
A to tylko kwestia informatyków, czy też inżynierów? Jak państwo sądzicie, co się w tej chwili dzieje na rynku? Dobry inżynier budownictwa też chyba zarobi.
Świetnie, tak, świetnie zarobi. My rekrutujemy też dla całej branży technicznej. Mówię tutaj o inżynierii chociażby przemysłowej, budowlanej. I to są najbardziej poszukiwani też pracownicy po oczywiście nowoczesnych technologiach, specjaliści na rynku.
Znaczy, wystarczy spojrzeć... Tu oczywiście nie będziemy się w żaden sposób różnili. Przyczyny są dokładnie tak, jak tutaj pani zaznaczyła, a tak naprawdę wystarczy spojrzeć na te sfery gospodarki, które się najbardziej dynamicznie w Polsce rozwijają. To jest głównie przemysł, to jest budownictwo, które oczywiście przeżyło moment zapaści, tak, pod koniec zeszłego roku. Niemniej jednak w Polsce dużo się buduje, więc mnie to zupełnie nie dziwi, że absolwenci tego typu uczelni, czy uczelni technicznych, są najbardziej poszukiwanymi ludźmi do pracy. Jeżeli chodzi o wyszkolenie i edukację bardziej humanistyczną, no to tutaj popyt na tego typu absolwentów, moim zdaniem, już od lat obserwujemy, jest mocno ograniczony. Szczerze mówiąc, już wielokrotnie w tym studiu dyskutowaliśmy, czy oferta ze strony uczelni przedmiotów i kierunków, po których absolwenci nie znajdują pracy, nie jest zbyt szeroka, tak? Bo produkujemy trochę bezrobotnych, trochę na nasze i ich życzenie. Także w ogóle się nie dziwię. Tak? Przedmioty techniczne z uwagi na rozwój gospodarki i te obszary, które się najbardziej dynamicznie rozwijają, to tłumaczy jak gdyby zapotrzebowanie.
Tak jak mówił mój przedmówca, my troszeczkę funkcjonujemy właśnie w oderwaniu uczelni, szczególnie wyższych, od realiów, jakie panują na rynku. To jest jakiś paradoks, bo z jednej strony ranking, o którym mówimy, jest tutaj bezdyskusyjny, a z drugiej strony nie ma jakichś konsekwencji płynących dla funkcjonowania uczelni. Więc ten sposób finansowania uczelni powoduje, że one zachowują się tak naprawdę rynkowo. Dają te kierunki, które są popularne, na które mają studentów, dzięki czemu mają finansowanie, i to pogłębia ten rozdźwięk pomiędzy rynkiem pracy a tym, jakich absolwentów kształcą uczelnie. Bez takiej ścisłej korelacji, ale nie tylko w tym. I w pośrednictwie pracy, w biurach pracy i w uczelniach tu jest potrzebna bardzo ścisła współpraca z biznesem. To jest niewątpliwe.
A proszę powiedzieć, bo tutaj zawsze patrzy się na początek tego rankingu, bo to zrobi największe wrażenie, więc przytoczmy pierwsza czwórka jeszcze raz. To jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, na czwartym miejscu Politechnika Gdańska i zaraz potem Akademia Górniczo-Hutnicza. Ale jeżeli spojrzymy na koniec tego rankingu, firma Sedlak & Sedlak przebadała 33 uczelnie wyższe. I ten ranking zamykają Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Katolicki Uniwersytet Lubelski imienia Jana Pawła II. Ale mediana zarobków w każdym z tych przypadków, nawet tych najsłabiej wycenianych, czy jakby gdzie absolwenci zarabiają najmniej, wynosi co najmniej 3600 zł brutto. Przypomnijmy, mediana dla całej gospodarki wynosi około 300-3200, tak? Czyli to pokazuje, że nawet te słabsze uczelnie są może nie bardzo wysoko, ale co najmniej 10% powyżej tej mediany. Czy to znaczy, że już w dzisiejszych czasach wykształcenie, nawet takie uniwersyteckie, nietechniczne, jest opłacalne dla młodego człowieka, który wchodzi na rynek pracy?
Tego nie wiem, ale widzę też inny ranking, który pokazuje, że najlepsza polska uczelnia na świecie jest dopiero w 500. Więc też musimy spojrzeć na to w tym kontekście, że polska edukacja w ogóle bardzo słabo stoi. Więc cieszymy się z tych technicznych, na które jest największe zapotrzebowanie na rynku, ale z drugiej strony jest ogromny problem z funkcjonowaniem uczelni, jeżeli nawet najlepsza nasza Jagiellonka jest w 500, to jest coś nie tak w ogóle z tą całą, z tym całym obszarem.
Z tymi najlepszymi uczelniami na świecie, to Marek powiedział, Lewandowski, przed chwilą o takiej wersji pesymistycznej, że jest jedna w 500. Jest wersja optymistyczna, że w 500 są dwie polskie uczelnie, co nie zmienia oczywiście...
My się tam pojawiamy i znikamy tak co roku.
Co nie zmienia faktu, ja oczywiście trochę ironicznie mówię, co nie zmienia faktu, że po prostu fatalne są miejsca polskich szkół wyższych w tym rankingu.
Ja może odnieść się pani... faktu, że chociażby w Silicon Valley nasi pracownicy, to już podkreślałam wielokrotnie, bo mam kontakt z przedsiębiorcami, nasi inżynierowie, nasi informatycy mają niesamowite kompetencje. I to będą potwierdzać, i to potwierdzają przedsiębiorcy. Kompetencje, zapał do pracy, chęć rozwoju. I to myślę, że po części nas wyróżnia w tym momencie. Także i trzeba tutaj przyznać tym uczelniom technicznym, że w tych przypadkach studiów technicznych IT, newcomers...
Otwarto chodzą po ziemi.
Tak.
Ja bym się obrócił do pytania pana redaktora a propos tego, czy to wykształcenie nawet na tych uczelniach z dołu tego rankingu gwarantuje to, że będą ci ludzie więcej zarabiali. Wydaje mi się, że przyczyna tego, że akurat ta mediana jest wysoka, wynika z tego, o czym pewnie dzisiaj będziemy rozmawiali, czyli w ogóle sytuacji na rynku pracy. Ja odniosę się może do przykładu firm, w których ja pracowałem w ostatnich latach. Co dla mnie było zawsze, szczerze mówiąc, dużym zaskoczeniem i zmartwieniem, że my na najprostszych stanowiskach, a pracuję w sektorze finansowym od wielu lat, zatrudnialiśmy ludzi z wyższym wykształceniem do wykonywania bardzo podstawowych czynności. To, że oni zarabiali rzeczywiście te 2-3 tysiące, czy tam 3,5 tysiąca brutto, wynikało tylko z tego, że taki był rynek pracy. my ich kompetencji, z jakimi oni wychodzą z uniwersytetu na przykład, tak?
Nie wykorzystywano.
Kompletnie nie wykorzystywaliśmy, niestety, bo niezwykle przykre, bo ci ludzie pracowali na call center, tak? Czyli tak naprawdę mówiąc, posługiwali się słuchawką. Znaczy, no, to oczywiście to trochę inaczej wygląda, ale dosłownie słuchawką, kontaktują się z klientem, proponując mu kupno jakiegoś produktu, bądź też w call center, gdzie namawia się kogoś do tego, żeby spłacił kredyt, tak? Przeterminowany. Więc to jest zupełnie, nie ma żadne, wykonywana przez nich praca nie ma żadnego związku z ich wykształceniem. A płaciliśmy między innymi tego typu stawki tylko dlatego, że po prostu na rynku pracy była taka sytuacja, że tyle musieliśmy zapłacić.
I tu się zgodzę.
Uważam, że to, i tutaj państwo o tym też już wspomnieli, to jest trochę marnotrawienie naszych wspólnych wszystkich pieniędzy. No, to wykształcenie na studiach humanistycznych wprawdzie jest najtańsze w porównaniu z medycyną czy politechniką, niemniej jednak nadal kosztuje. I tak zastanówmy się, czy warto wydawać na to aż tak dużo pieniędzy. Ja nie odmawiam ludziom młodym prawo do studiowania. Ale pytanie, czy wszyscy muszą być studentami, inżynierami i magistrami? Moim zdaniem nie.
I też o proporcje, jak to wykształcenie, czy jak te kierunki studiów wyglądają. My do dyskusji na ten temat wrócimy za chwilę. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk Piotr Urbańczyk, Marek Lewandowski i Joanna Bojarska-Buchcic. A ja mam tradycyjnie pytanie do słuchaczy Radia Gdańsk. Czy państwa zdaniem w tej chwili wykształcenie ma już powiązanie z wysokością wynagrodzeń? To znaczy, czy słowo wyższe wykształcenie przekłada się na wyższe wynagrodzenia? Jakie w tym zakresie są państwa doświadczenia? Czekamy na SMS-y pod numerem 603-06-0606, a do dyskusji wrócimy po krótkiej przerwie. W studio Radia Gdańsk, przypomnę, Joanna Bojarska-Buchcic, Piotr Urbańczyk i Marek Lewandowski. Dyskutujemy o rynku pracy i tradycyjnie, jak pytamy o zarobki, to natychmiast państwo przysyłacie do nas masę SMS-ów. Napisał m.in. pan Grzegorz. Dzień dobry, moja sąsiadka jest po studiach, ma dyplom jako pielęgniarka, a w szpitalu zmienia chorym pampersy za psie pieniądze. Na szczęście ma już załatwioną pracę w szpitalu w Niemczech, napisał do nas pan Grzegorz. Mamy też SMS-a, napisał słuchacz niepodpisany, a może słuchaczka. Myślę, że sporo zarabiają fachowcy, których jest mało na rynku pracy i tutaj no raczej nie ma to związku z wykształceniem czy poziomem tego wykształcenia. Także takie są państwa opinie. Czekamy oczywiście na następne. Skoro rozmawiamy o pozycji czy sytuacji polskich uczelni wyższych, polskiej edukacji na poziomie tym najwyższym, czy zmiany zapowiadane w tej chwili, większa w zasadzie autonomia związana z tworzeniem kierunków, z współpracą z biznesem, czy pewne jednak ograniczenia na tych studiach, które takie jak są no, o charakterze na przykład humanistycznym, tak, że mniej będziemy mieli może politologów, a może językoznawców, czy to jest dobry kierunek zmian i powinniśmy w tą stronę iść? Tak z państwa wypowiedzi wynikało, że chyba tak.
Tak, zdecydowanie tak. Ja rozmawiam na co dzień i z tym dużym biznesem, i z tym mniejszym biznesem. I rzeczywiście przedsiębiorcy starają się i od wielu lat prowadzimy dialog z przynajmniej, nie wiem, czy tutaj zgodzi się pan Piotr ze mną, ale prowadzimy dialog z wyższymi uczelniami w zakresie zmiany systemu kształcenia i wyboru tych opracowania tak naprawdę tych kierunków, wzmocnienia tych kierunków, których absolwentów potrzebuje biznes. Dlatego, że chociażby tutaj Trójmiasto, bardzo dużo firm z uwagi chociażby na shared services ma bardzo duży problem w pozyskaniu ludzi z doświadczeniem, bądź chociaż studentów po kierunkach finansowo-księgowych, cała inżynieria, IT. No i tutaj zaczynamy się zastanawiać, ponieważ ze strony uczelni ta współpraca wydaje się nie być na tyle nie ma na tyle chęci i zrozumienia dla tego działania.
A dlaczego ma być? No uczelnie właśnie, ze swojego punktu widzenia postępują bardzo racjonalnie, uruchamiają te kierunki, na które my posyłamy nasze dzieci. Ja teraz powiem z perspektywy ojca. Ja teraz powiem z perspektywy ojca czwórki dzieci, gdzie bardzo mocno współpracowałem ze starszymi dziećmi, najmłodsze jeszcze jest przed nami, żeby one chciały wybrać te kierunki, które nie skażą ich na bezrobocie. Ja nie mam obowiązku finansowania dzieciom każdej fanaberii, którą sobie wymyślą i studia nie są tu wyjątkiem. Jeśli nie będziemy posyłać dzieci na te kierunki studiów, które są nieefektywne z punktu widzenia przyszłego życia zawodowego, to i uczelnie będą się zmieniać. Bez zmiany finansowania systemu wyższej edukacji nic się nie zmieni, bo uczelnie będą rynkowo postępowały i nie można mieć do nich o to pretensji.
Czyli jeżeli nawet jest duże zainteresowanie na kierunku trochę nieprzyszłościowym, to uczelnia racjonalnie zachowuje się...
No czemu ma tego nie zrobić? Za tym idą pieniądze dla niej.
Tutaj w duchu naszej dyskusji napisała do nas pani Magda, a mianowicie napisała, że skoro nie wszyscy muszą mieć wyższe wykształcenie, to ja się zapytam, jakie wykształcenie mają dzieci ludzi, którzy tak mówią? Wyższe wykształcenie to dziś minimum, by znaleźć dobrą pracę. Niestety u nas papier rządzi, a nie to, co w głowie. Pozdrawia nas pani Magda. No rzeczywiście mój najstarszy syn jest na studiach.
A tu tak chwaląc się jako ojciec trójki dzieci.
Ale nie licytujemy się.
U nas studia przed nami dopiero, także.
W dużej mierze tak. Studia dzieci przed
dzieci
nami.
Przed
w przypadku
nami.
Moim akurat cała trójka jest na studiach, rzeczywiście będą mieli wyższe wykształcenie, ale nadal uważam, że wyższe studia, ten papier magistra czy też inżyniera, no naprawdę nie odgrywa tak istotnej roli, jak nam wszystkim się wydaje, jeżeli chodzi o poszukiwanie pracy, bo powtórzę, ja no, posługuję się przykładem firm, w którym ja pracowałem. Dużo chętniej byśmy zatrudniali ludzi po dobrym ogólniaku albo po szkole zawodowej niż po uniwersytecie, ale ponieważ nie ma tego typu osób na rynku, no to siłą rzeczy zatrudniamy osób z dyplomem magistra i to jest trochę na takiej zasadzie, ja nie wiem, czy to jest w ogóle rynek, tak szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o kwestie wyższych uczelni. Ten temat tu poruszaliśmy już kilkukrotnie. Ja za każdym razem wypowiadam swoją opinię, że to jest chyba ostatni taki obszar niezreformowany po 91 roku w Polsce.
I sądownictwo.
Zdecydowanie tak.
Sądownictwo to jest w ogóle tak, to jest wielki też temat, ale jak mówimy, że edukacja to wyższe uczelnie, to jest obszar w mojej ocenie, ja nie jestem żadnym szczególnym specjalistą, obserwuję tylko sytuację na rynku pracy, obserwuję chociażby te rankingi, można to dyskutować, czy są obiektywne, czy nieobiektywne, ale cały świat uczestniczy w nich. Skoro polskie uczelnie ledwo łapią się na drugą 500 i to nie zawsze, nie co roku, to o czym się musi świadczyć?
Tutaj, żebyśmy też mieli jasność, to badanie, które cytujemy i które jest podstawą naszej rozmowy dzisiejszej, zostało przeprowadzone przez firmę Sedlak & Sedlak i tutaj są nawet podane próby kontrolne, to znaczy ile osób pytano o ten poziom wykształcenia, to naprawdę badanie wygląda na bardzo wiarygodne. W przypadku największych uczelni to ponad 2000 absolwentów przepytywano, więc tutaj nie ma wątpliwości, że to daje pewien obraz rynku. W przypadku tych mniejszych uczelni przepytywano co najmniej 500 osób. No to też jest dość solidne badanie. Niejako w polemice do SMS-a pani Magdy napisał do nas pan Andrzej. Uczelnie produkują masowo magistrów, a niestety połowa z nich nie posiada umiejętności i wiedzy oczekiwanej przez rynek. Na drugim biegunie są wielkie braki w zawodach typu ślusarz, mechanik samochodowy, spawacz i tak dalej. Tak. Ale proszę powiedzieć, jak państwo sądzicie, czy to jest kwestia tego, o czym mówił Marek Lewandowski, że uczelnie dostosowują się, no jest zainteresowanie, pójdę na prostą politologię czy inne proste studia, z całym szacunkiem dla tych studiów oczywiście, więc odpowiadają na to zapotrzebowanie, czy nie ma tam wizji czy pomysłu, żeby nawet te studia humanistyczne czy społeczne profilować w taki sposób pod przyszły rynek pracy. To wina bardziej systemu, bardziej rektora, dziekana, a może pracodawców, którzy nie naciskają.
Ja myślę, że po części wina jest gdzieś po środku. Z jednej strony mamy uczelnię, która nie modyfikuje całego systemu kształcenia, czyli nie preferuje kierunków, które są przydatne dla biznesu. Z drugiej strony, na tyle, na ile rozmawiam z absolwentami day to day, dowiaduję się podczas rozmów chociażby, dlaczego wybrał taki kierunek, jakim jest na przykład historia, po której no niewiele musi się nauczyć tak naprawdę wszystkiego, tak, idąc do biznesu. No odpowiedź pada chociażby, bo studia są dzienne, bo są bezpłatne, bo mam zapewnione wyższe wykształcenie i właśnie to jest to. Mam zapewnione wyższe wykształcenie. Natomiast nie patrzy się przyszłościowo. Co po tym wyższym wykształceniu ten człowiek młody będzie robił? Tak? I tutaj po części z panem Markiem się zgodzę. Gdzieś próba ukierunkowania może przez rodzica mogłaby tutaj w jakiś sposób pomóc, tak? To jest
czyli nacisk ze strony przyszłych studentów i ich otoczenia. Tak.
Z jednej strony mamy studentów, którzy podejmują takie decyzje, z drugiej strony szkolnictwo, które nie robi z tym nic.
A czy państwo nie sądzicie, to ja rzucę taką tezę do dyskusji, że to jest trochę pochodne takiej polityki z lat 90., kiedy mieliśmy stosunkowo wysokie bezrobocie i że to była forma ukrycia bezrobocia wśród młodych ludzi?
Tak, przechowania przez 5 lat.
Przechowanie przez 5 lat.
I moim zdaniem to jest taka forma, tak? Ta osoba nie pojawia się na rynku pracy, nie zasila grona bezrobotnych, jest na utrzymaniu rodziców, bądź tam sobie dorabia. wskaźniki bezrobocia są lepsze niż de facto by były, gdyby tak naprawdę te osoby na te studia nie poszły, bo nie wszyscy muszą iść na studia, to podkreślam po raz kolejny. I nawiązując do swoich własnych dzieci, tak, odpowiadając na pytanie radiosłuchacza, ja osobiście nie miałbym nic przeciwko temu, żeby któreś z moich dzieci nie miało wyższych studiów, szczerze mówiąc. Ja nie mam osobiście z tym problemu. Tak swoją drogą, jak popatrzymy na wykształcenie w ogóle najsłynniejszych postaci w ogóle świata technologii,
tak.
Ilona Muska, tak, czy Steve'a Jobsa,
dokładnie.
Oni nie mieli wyższego wykształcenia. Tak? Oni wylecieli ze studiów, wylecieli dosłownie, tak, bo nie chodzili na zajęcia.
Ale była pasja.
To nie jest dobrym przykładem oczywiście.
Panie Piotrze, ale była pasja.
Była pasja,
była pasja zainteresowanie.
Tak. No to o tej pasji i o tym, do czego prowadzi pasja, do czego prowadzi brak dyplomu, porozmawiamy jeszcze za
chwilę. Ale też, panie Piotrze, to też jest, że my musimy przestać wstydzić się nie mieć studiów.
Oczywiście.
Bo to też jest taka otoczka, to jest oczywiście aura, ważny, że to jest jakiś obciach.
Ważny argument. Przypomnę, w naszym studio Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, Piotr Urbańczyk, prezes TFI Best i Joanna Bojarska-Buchcic, HR Solution, a my do dyskusji wrócimy po krótkiej przerwie. Wracamy do dyskusji o tym, ile daje wykształcenie na rynku pracy. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk Piotr Urbańczyk, Joanna Bojarska-Buchcic i Marek Lewandowski. Oj, dostało się nam trochę od naszych słuchaczy w SMS-ach. Pani Ania napisała, sama pasja nie wystarczy. Kiedyś straszyli, że bez matury nic nie ma, potem, że bez studiów, a jak się na to patrzy, to są tak naprawdę praktycznie niepotrzebne. Z drugiej strony pisze pan Tomek, a jak to jest z tym wykształceniem? Mam średnie, spore doświadczenie i bez znajomości mogę sobie co najwyżej pogwizdać przy wysyłaniu mojego CV do konkretnych ogłoszeń o pracę. Jak mogę z siebie inaczej sprzedać takiej pani rekruterce, która wybierze po ciężkich analizach kandydata z wyższym wykształceniem i w firmach mamy to, co mamy. Ale są też głosy, pan Tomasz napisał, jako humanista popieram ograniczenie liczby miejsc na studiach humanistycznych, tylko że wówczas, aby zapewnić, że rzeczywiście najlepsi pójdą na te kierunki, potrzebne jest przywrócenie egzaminów wstępnych. Z tych SMS-ów, które przeczytałem teraz przed chwilą, ale tych czytanych wcześniej, wynika tak naprawdę, że może jesteśmy jako społeczeństwo zakładnikami tej wiary w dyplom, że gdzieś tam nam się ugruntowało, że to jakiś wstyd, obciach, a może to po prostu jest błędne przekonanie.
To jest raczej pytanie do socjologów niż do nas. Nie zmienia to faktu, że ogromna rola rodziców w tym, aby to wyglądało troszeczkę inaczej.
Tak, czyli żeby zderzyć takie oczekiwania młodego człowieka z racjonalnym podejściem do życia.
To jest nasz obowiązek, żeby przygotować nasze dzieci do samodzielnego życia, a rynek pracy i w ogóle praca zawodowa jest tym, co w ogóle z jednej strony nadaje sens życiu, ale z drugiej strony też daje podstawy funkcjonowania. No, nie możemy pozbawiać się odpowiedzialności i nie interesować się tym, na jakie studia idzie nasze dziecko, bo chce.
I jakoś to będzie.
Wiele rzeczy chce w życiu i wiele rzeczy mu odmawialiśmy, czy synowi, czy córce. I nie widzę powodu, żeby przy okazji studiów było inaczej. Nie wszystkie moje dzieci mają wyższe wykształcenie i radzą sobie dobrze.
A pani Joanno, pani spotyka się z takimi sytuacjami, że jakiś pracodawca uprze się, że musi być dyplom jakikolwiek, może być licencjat, byle, że jest to rzeczywiście jakaś bariera formalna wejścia do jakiejś firmy.
Jeżeli mówimy o stanowiskach wyższych, zaczynając tutaj od menadżera, nawet specjalisty wysoko wykwalifikowanego, to zdecydowanie dyplom wyższej uczelni, ale właściwego kierunku jest pożądany.
Czyli jednak specjalista, tak?
Tak. Wysoko wyspecjalizowana osoba, która już w pewnym obszarze musi odpowiadać za określony zakres działań w firmie. Natomiast jeżeli mówimy o stanowiskach związanych chociażby z produkcją, związane z chociażby też tutaj mieliśmy przyjemność rozmawiać, technikum, które już daje możliwość, bądź szkoły, my nie mamy szkół, dobrych szkół zawodowych, które mogłyby odpowiedzieć na tą potrzebę pracodawców i wykształcić takich dobrych na przykład spawaczy, elektryków, czyli tych ludzi, których tak naprawdę specjalistów bardzo wysoko wykwalifikowanych w swoim fachu brakuje.
Ale nawet technologów spawania.
Technologów, dokładnie.
Osób, które tego średniego szczebla technicznego, których w firmie jest, od których tak naprawdę funkcjonowanie firmy zależy, takich sierżantów,
dokładnie.
Kaprali. W przenośni, w cudzysłowie nazywając, odnosząc to do wojska.
Tego brakuje, ale też ci, którzy poszli w tym kierunku, mają się dzisiaj dobrze i pracują nie tylko w Polsce, ale i w wielu miejscach w świecie.
Oczywiście, tak. I takie zawody są bardzo pożądane w tej chwili na rynku pracy.
Tutaj jest wpadły nam trzy SMS-y, tak się zbiegło, że mamy dużo uczelni wyższych, które szkolą pedagogów, a tych pedagogów wcale w tej chwili nie potrzeba i że to jest tak naprawdę, powinno się przekwalifikować te uczelnie. Są też wizje, państwo zgłaszają takie, że to jest jednak wina w dużej mierze uczelni. Moim zdaniem problemem jest coraz niższy poziom nauczania na uczelniach i dlatego nawet słaby licealista kończy studia. Uczelnie stały się dziś dawnymi liceami, napisała do nas pani Hanna. Czekamy oczywiście dalej na SMS-y od państwa 603-06-0606. Natomiast my zmienimy troszeczkę temat. Jak się spodziewacie państwo, w którą stronę pójdzie zakaz handlu w niedzielę? Jest projekt obywatelski zgłoszony przez akcja zbierania podpisów była przez Solidarność Handlu organizowana i teraz pojawiają się różne spekulacje, że może będzie to co druga niedziela, albo co trzecia, albo będzie jeszcze inne kompromisowe rozwiązanie, a może nie będzie w takiej wersji bardzo drastycznej tego zakazu handlu w niedzielę. W którą stronę to pójdzie?
Jako inicjatorzy może ja zacznę, bo to najbardziej mój temat. Najpierw małe sprostowanie. Mieliśmy spotkanie z premierem Morawieckim podczas ostatniego posiedzenia Komisji Krajowej w Gdańsku i poszło bardzo dużo informacji, które są nieprawdziwe. Mianowicie, że premier Morawiecki jest za dwoma niedzielami. Premier Morawiecki powiedział tak. Ja jako katolik chcę mieć wszystkie niedziele wolne, kościół, obiad i dla mnie to jest bezdyskusyjne. Natomiast przyjmę każde rozwiązanie. Jedna niedziela, dwie niedziele, trzy niedziele. Ważne, żeby to było w kompromisie. I powtórzę po raz dziesiąty, tutaj też to mówiłem. Solidarność i inni partnerzy, dlatego zdecydowaliśmy się na projekt obywatelski. Dlatego zbieraliśmy pod tym podpisy, żeby wypracować rozwiązanie, które będzie powszechnie akceptowane. Więc jesteśmy otwarci, gotowi do kompromisu, natomiast czekamy tak naprawdę na oficjalne stanowisko rządu, którego ciągle nie ma, bo to są pojedyncze wypowiedzi różnych ministrów, których mieliśmy jak do tej pory przez
w dodatku
roku,
nie składają się w całość.
Dokładnie, ale mieliśmy w wielu przypadkach różne wypowiedzi, a potem decyzja rządu była diametralnie inna od tego, czym żyliśmy przez tydzień, dwa, miesiąc, nieraz zanim ta ostateczna decyzja została podjęta.
To ludzie
my
biznesu.
Jesteśmy otwarci na każde rozwiązanie, które się uda wypracować w kompromisie i które będzie powszechnie akceptowane.
Ludzie biznesu, co sądzą o zakazie handlu w niedzielę?
Ograniczeniu.
Znaczy ja szczerze mówiąc nie rozumiem. Ja jestem w ogóle przeciwnikiem zakazów, ograniczeń i tak dalej. To trochę ludzie głosują sami własnymi nogami, czy niedzielę chcą spędzić w taki czy inny sposób. Nie do końca rozumiem licytacji, czy jedną niedzielę handlujemy, czy dwie nie handlujemy. Jeżeli ktoś, powołam się na to, co pan wspomniał, jest osobą wierzącą i na przykład uważa, że w niedzielę nie powinno się pracować, to owszem, to ta osoba będzie zawsze zwolennikiem, żeby żadna niedziela nie była niedzielą tak zwaną pracującą. Natomiast ja nie rozumiem w ogóle przesłania. Tak? Moim zdaniem jest to jakaś forma naszego osiągnięcia, że mamy na tyle elastyczny rynek pracy i czas pracy, że możemy pracować 7 dni w tygodniu, nie łamiąc prawa pracy, tak? Bo te osoby otrzymują przecież, te, które pracują w soboty i w niedzielę, otrzymują inne dni wolne w tygodniu. W związku z czym pracują taką ilość godzin, jaką powinni pracować. Z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na zachowania się naszego społeczeństwa w niedzielę, tak? Bo wystarczy pojechać do jakiegoś centrum handlowego, których może mamy za dużo, to jest jak gdyby odrębny temat. To no, jak widać, i to trzeba by socjologa zapytać się o to zjawisko, dlaczego tak jest, że te centra są wypełnione.
Panie Piotrze, to
ludzi,
skoro tak? Pan nie do końca rozumie, dlaczego, to ja może to powtórzę.
Z chęcią posłucham.
Już mówię. Niedziela jest dniem wolnym od pracy i co do zasady powinna być dniem wolnym dla każdego, kto nie musi w ten dzień pracować. Niedziela u nas zrobiła się zwyczajnym dniem pracy, a niedzieli nie da się zastąpić innym dniem. To już nie jest tylko kwestia wiary, ale nie jest też tak, że powiem mojej rodzinie, słuchajcie, robimy sobie we wtorek w niedzielę, bo ja w niedzielę musiałem pracować. Ty, małżonko, weź sobie wolne, dzieci nie pójdą do szkoły, zrobimy sobie niedzielny obiad. Absurd. Wszyscy, którzy badają tą sferę życia, zgodnie potwierdzają, że bez tej niedzieli bardzo ciężko jest normalnie funkcjonować rodzinie, ale też i całemu społeczeństwu.
Ale pytanie jest następujące.
Dlatego,
nie kwestionując tego, co mówi Marek Lewandowski, ale może jednak jest tak, z innych badań wynika, że Polacy bardzo dużo czasu spędzają w pracy. I być może to, co się dzieje na rynku pracy, to, że naprawdę wielu z nas pracuje więcej niż 40 czy 42 godziny w tygodniu, powoduje tak naprawdę, że ta niedziela jest nam potrzebna, tak? Po to, żeby zrobić te zakupy.
Ale dzieje się to kosztem ogromnej rzeszy pracowników handlu, którzy są do tej pracy zmuszani.
Co pan sądzi?
Czyjaś wolność nie może odbywać się kosztem wolności tych, których zmuszamy do pracy. Nie wszyscy oni muszą pracować i nie powinni. Co do zasady, niedziela powinna być dniem wolnym od pracy, a nie zwykłym dniem roboczym, który możemy sobie innym zasłużyć.
Co są zmuszane do pracy? Bo pan posługuje się takim
pojęciem. Z autopsji jesteśmy związkowcami. Nasze źródło wiedzy jest z tych firm, gdzie funkcjonujemy i mamy to na co dzień.
W obecnej sytuacji, kiedy mamy, a o tym jeszcze nie wiem, czy zdążymy o tym porozmawiać, o stopniu bezrobocia, gdzie tak szczerze mówiąc podaż pracy jest dużo mniejsza niż pracowników, to prawdę mówiąc, moim zdaniem pracownik może wybrać sobie miejsce pracy, gdzie w niedzielę nie będzie musiał pracować.
Tak? Ma pan rację, panie Piotrze, ale to się zmienia dopiero teraz. W handlu brakuje w tej chwili około 10% pracowników i są sieci, które mają coraz większe kłopoty, dają coraz lepsze pieniądze, coraz lepsze warunki i bardzo dobrze. Natomiast to jest dopiero ostatni rok tak naprawdę.
Ja z perspektywy tutaj sektora i w ogóle obszaru pracodawców też mogę zgodzić się z panem Piotrem, że nie lubimy zakazów. Nikt chyba nie lubi zakazów. Natomiast ja już tu w studio też podkreślałam. Generalnie biznes pracuje długo i my potrzebujemy czasem mieć, ja nie mówię, że 4 niedziele, tak, ale potrzebujemy też mieć ten czas, kiedy zrobimy zakupy, kiedy po prostu nadrobimy nasze zaległości.
Nie spiesząc się,
ponieważ my nadzwyczajnie nie mamy w tygodniu czasu na takie rzeczy.
A zobaczcie państwo jeszcze jedną rzecz. W tych centrach handlowych, bo głównie mówimy o centrach handlowych, tak, bo tam się wykonuje tą pracę, tam się toczy to życie rodzinne, o którym pan wspomniał. Dla mnie to jest w ogóle zaskakujące, bo ja też życie rodzinne toczę w domu, tak, wśród przyjaciół. Ale czasami wyskoczę zrobić zakupy, już nie mówię z perspektywy osób, które tam pracują, ale z perspektywy sytuacji, którą tam spotykam. No, państwo też jesteście tego świadkami,
prawie
nie można zaparkować.
Wycieczka do jednego czy drugiego centrum.
Czy państwo się zastanawiali nad konsekwencjami zamknięcia tych centrów handlowych z punktu widzenia socjologicznego? Owszem, część osób będzie mogła spędzić niedzielę z rodziną przy stole rodzinnym i to jest wielka wartość. Ale moim zdaniem odbierzemy nam, Polakom, jakąś pewną część. Ja nawet nie potrafię tego do końca nazwać. Czemu tak
świeckiej
tradycji? Ja myślę, że to jest naturalna rzecz. Musimy zrobić zakupy podstawowe, ale przy okazji, jeśli rodzina wybiera się razem, to idzie na lody.
To idzie
do kina.
Betoniarki w niedzielę się obędziemy,
to idzie do kina.
Budowlane
tak, bo
otwarte.
Ma wszystko. Więc tutaj to życie cały czas się toczy. Tak?
Ale ważna rzecz, którą przed chwilą powiedział Marek Lewandowski, trochę ironicznie, ale czy to jest tak, że oczywiście betoniarki nie trzeba kupować w niedzielę i pewnie byśmy długo jeszcze wymieniali rzeczy, których nie ma potrzeby kupować w niedzielę, ale czy analizowaliście taką sytuację właśnie, że na przykład mogłyby być zamknięte, nie wiem, właśnie te markety budowlane, inne tego typu? W Radiu Gdańsk przed Wigilią szef sieci ISK ogłosił, że w Wigilię sklepy ISK będą zamknięte. Tak, bo uznano, że to jest taki dzień tak ważny tradycyjnie, przecież to nie jest żaden wymóg prawny. A może właśnie podzielić, że jednak gastronomia w centrach handlowych, tak, spożywcze, tak, ale betoniarki w niedzielę nie kupujemy.
Nie, no, dlatego mówię, jesteśmy otwarci na kompromis i ciągle o tym rozmawiamy. Nie znaleźliśmy sobie grupy posłów, co byłoby dla nas bardzo proste. I nie przepuściliśmy tego projektu
w
trybie poselskim z jakimiś konsultacjami społecznymi, tylko poszliśmy w długą formułę, zebraliśmy ponad 500 000 podpisów i rozmawiamy o tym, który już miesiąc. Chcemy też, żeby było zrozumienie dla tego. Był taki świetny humor po długim weekendzie, jednym z ostatnich, jak ktoś mówi, byłem w Ikei, mówi, wiesz, jakie tłumy ludzi, mówi, co ty się dziwisz, było wolne, ludzie, się meble pokończyły. Wpadamy w pewne absurdy. 72% mieszkańców Unii Europejskiej albo jest objętych zakazem, albo ma różne ograniczenia mniej lub dalej idące i funkcjonuje normalnie. Ja myślę, że po okresie przejściowym, który mógłby być trudny dla nas wszystkich, my bardzo szybko dostrzeżemy korzyści z tego, jakie będą
właśnie z ograniczenia handlu w niedzielę, tym bardziej, że bardzo dużo placówek będzie mogło prowadzić handel. Będzie można kupić chleb, warzywa, butelkę wina na wieczornego brydża, jeśli gdzieś nas zaskoczy albo zabraknie. Nie będzie takiej sytuacji, że mamy jak w Austrii, w Niemczech, wszystko na klucz i można sobie pogwizdać. I nikt tam nie narzeka.
Państwo by poszli na taki kompromis?
Ja myślę, że jest to sensowne rozwiązanie, bo rzeczywiście nie musimy wszystkiego kupować w niedzielę. Natomiast myślę, że to tak naprawdę zależy od chęci też, tak, tej drugiej strony, panie Marku, tak, żeby znaleźć ten kompromis, tak?
My jako pracodawcy... Ja do końca nie wierzę, że w inne dni po prostu, że... Bo często pojawia się taki argument, i ani jego się nie da udowodnić, ani mojej tezy do końca nie da się udowodnić, dopóki tego niestety nie sprawdzimy, a wolałbym, żebyśmy tego nie sprawdzali, że obroty tych sieci, tygodniowe obroty zostaną zrekompensowane pozostałe dni robocze, tak? Jeżeli w niedzielę akurat...
Przykład węgierski pokazał, że nawet z nawiązką, tam się wycofują z tego, ale z innych powodów. Natomiast te ekonomiczne, po pierwsze wzrost, i to w kryzysie jeszcze, wzrost zatrudnienia o blisko 7% i 5% wzrosty obrotów.
Ale jest też teoria, że sieci handlowe, tam gdzie kupujemy właśnie wspomniane wino, wodę, kiełbasę i ser, to rzeczywiście to się rozłoży inaczej. Po prostu te 7 dni zakupów przejdzie na 6. Ale te na przykład usługi towarzyszące, często polski sklepikarz mający punkt handlowy w centrum handlowym, tak? No to sprzedający na przykład koszulę, tak? No on jednak dzień na handel traci. Z 7 zostaje 6.
To jest kwestia umów z galeriami, bo galeria to jest tak naprawdę nowoczesne targowisko, czyli miejsce, gdzie znajdują się poszczególne biznesy. To jest kwestia odpowiedniej umowy z galerią, żeby ludzie mieli dostęp do tego jego butiku, bo osobiście będzie mógł ten biznes prowadzić.
Nie sądzę, będzie zamknięty,
tak, nie sądzę, że galeria będzie chciała zdecydować się na takie koszty utrzymania.
Zapłacimy za ten pomysł gdzie indziej. Naprawdę zapłacimy gdzie indziej. Ja, owszem, możemy dyskutować, czy te obroty spadną, czy też nie. Mamy przykład węgierski, mamy przykład Niemiec i Austrii, gdzie rzeczywiście w sobotę czy w niedzielę mamy problem, żeby kupić cokolwiek. Nie wiem, czy Niemcy są z tego tak do końca zadowoleni, ale tak mają od lat. Natomiast moim zdaniem, oprócz tego, zapłacimy po prostu gdzie indziej, bo naprawdę to nie jest przypadek, że miliony, bo to chyba są miliony, albo setki tysięcy Polaków co niedzielę po prostu wybierają się do tych centrów. Nie wszyscy robią tam zakupy. Spędzają tam czas. My nie mamy dla nich alternatywy. Zobacz pan.
A ponoć w 90% jesteśmy katolikami.
Ale muszę powiedzieć,
ale do kościoła tak. Się jedzie, do kościoła pójdzie się na jedną godzinę, a później się jedzie do centrum. Jedno drugiego nie wyklucza.
Ale panie Piotrze, ma pan rację, bo w tym momencie, jeśli mówimy o największych obrotach centrów w ogóle handlowych w weekendy, to w przypadku braku tego centrum ja osobiście nie pojadę w tygodniu, bo nie mam na to czasu, mówiąc szczerze. Więc zakładając...
Ale jest jeszcze sobota. Ale popatrzmy w oczy, kasjerkom, które w tym czasie muszą dla naszej wygody być w pracy, zamiast być z rodziną, obiad.
Szefa, myślę, że w ciągu najbliższych dni, w ciągu najbliższych tygodni okaże się,
czas nam ucieka, o 13 zł nie kombinuj, porozmawiamy jeszcze, panie redaktorze.
Wersję zobaczymy.
Te tłumy młodzieży, które pojawią się na
zobaczymy, jaką wersję przyjmą posłowie. Będzie, myślę, ciekawa dyskusja na ten temat. Natomiast też są wypowiedzi, że to na etapie prac sejmowych powinny zajść zasadnicze zmiany w tej ustawie. Na pewno będziemy się temu przyglądali. Jak widać, budzi duże emocje. I w zasadzie ostatni temat, krótko bardzo, bo rzeczywiście bardzo nam szybko czas uciekł. Jak państwo sądzicie, czy te dobre dane dotyczące poziomu bezrobocia, to znaczy niskie bezrobocie, tworzone, powstające miejsca pracy, bo to też ma znaczenie, że te miejsca pracy powstają, czy to jest trwała tendencja, czy jednak są jakieś zagrożenia, czy widzicie państwo zagrożenia w nadchodzącym roku?
Ostatnio uczestniczyłam w takim spotkaniu organizowanym przez PAIZ, gdzie skupiało wszystkie izby tak naprawdę handlowe z Polski. Całkiem niedawno, było tydzień
temu. Jakie były te prognozy?
Prognozy były bardzo optymistyczne. To znaczy w ubiegłym roku zakładano dużo gorsze prognozy, aniżeli faktycznie są już w tym roku widoczne.
No to jest
prognozy
optymistyczna
prognozy będą
informacja.
Naprawdę niesamowicie ciekawe.
Panie
powstanie
Piotrze.
Bardzo dużo miejsc pracy. Przepraszam, jeszcze tylko
tak,
dodam.
Tak, oczywiście.
Powstanie bardzo dużo miejsc pracy. Będą rozwijały się niesamowicie usługi dla biznesu. Ten sektor naprawdę bardzo prężnie będzie się rozwijał. I to, co podkreślano, naprawdę mamy duży problem z ludźmi wykwalifikowanymi.
Ma pani na myśli, że nie ma ich na rynku?
Nie ma ich na rynku.
Moim zdaniem sytuacja będzie coraz gorsza. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Niedługo Ukraińcy dostaną możliwość wjazdu do Unii Europejskiej bez wiz. Te setki tysięcy osób, które do nas
mogą
przyjeżdżają.
Mogą pojechać dalej niż do
Polski. Oni pojadą dalej, bo tam zarobią więcej. I teraz tak, będziemy się cieszyli, że będziemy mieli presję płacową, płace będą rosły. W porządku, każdy chce zarabiać więcej, nikomu tego nie odmawiam. Ale pamiętajmy, że pracodawcy będą musieli podwyższyć ceny swoich produktów, tak, że finalnie ceny pójdą do góry, tak? Zapłacimy za to. Tam nie ma takich marż, które by pozwalały na to, żeby nieskończone...
Przejąć na siebie koszty.
Na siebie wzrost kosztu pracy.
A związkowiec problem optymista jest, czy pesymista?
Ja jestem optymistą, natomiast spójrzcie na to z innej strony, z perspektywy pracowników. Bardzo duża część naszej aktywności, naszych możliwości jest zwyczajnie przez pracodawców marnotrawiona. To jest przede wszystkim kwestia produktywności.
I złej organizacji pracy.
I złej organizacji pracy. Pracowników w Polsce jest wystarczająca ilość. Tylko wszyscy o tym mówią. Dobiliśmy szklanego sufitu tego średniego rozwoju bez skoku technologicznego, innowacyjnego. Będziemy dalej w tym marazmie tkwić i się zastanawiać, czy więcej Ukraińców do nas przyjedzie, czy może już Białorusinów, czy innych
nacji. I tu
nacji.
Apelujemy o innowacyjność, a jednocześnie przypomnę, w pierwszej 500 najlepszych uczelni na świecie, w zależności od rankingu, jedna albo dwie polskie uczelnie. Także no jest to pewien kłopot rozwojowy i będziemy o tym mówić i będziemy się temu przyglądać. Bardzo Państwu dziękuję. Studio Radia Gdańsk dzisiaj gościli Joanna Bojarska-Buchcic, Piotr Urbańczyk i Marek Lewandowski.
Dziękuję.
A ja dziękuję Państwu
bardzo
za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.